Po miesiącach politycznego impasu amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zakładającą przekazanie prawie 61 miliardów dolarów na wsparcie walczącej Ukrainy. Pieniądze posłużą w większości na zakup broni. O szybkie przegłosowanie ustawy w Senacie zabiegała ukraińska dyplomacja. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w jednym z wystąpień, że czas pomiędzy decyzjami politycznymi a zadaniem wrogowi strat na froncie powinien być jak najkrótszy. W jego opinii pomóc USA dla Ukrainie szanse na zwycięstwo, a broń dalekiego zasięgu i systemy obrony przeciwpowietrznej są obecnie priorytetami. Washington Post informuje, że nowa pomoc ma trafić na Ukrainę w ciągu tygodnia od wejścia w życie ustawy. Prezydent Joe Biden zapowiedział natychmiastowe podpisanie pakietu pomocowego. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, który przebywał w Waszyngtonie, powiedział, że kluczowe będzie tempo dostaw tej broni.
Nie jest tajemnicą, że będzie w tej sprawie duży ruch w najbliższych miesiącach. Chodzi o to, żeby zdążyć przed Putinem. Putin wyraźnie identyfikuje swoje działania. On zdaje sprawę, że w Ameryce nastąpił przełom. To jest super, że Johnson przeszedł ten przełom, także wewnętrzny. To jest wszystko fajne, to jest super, wielki dzień, a potem trzeba to szybko dostarczyć.
Jeżeli Ukraina przestanie dostawać pieniądze oraz uzbrojenie, to przegra wojnę z Rosją, ocenia Zbigniew Parafianowicz z dziennika Gazety Prawnej. Ukraina w bardzo dużym stopniu jest zależna od pomocy międzynarodowej. Dodał, że oprócz wsparcia finansowego, także mobilizacja nowych żołnierzy do armii warunkuje przetrwanie Ukrainy.
Pomoc Zachodu warunkuje to, czy Ukraina przetrwa, ale to nie jest w takim, powiedzmy, rozkładając to wszystko na czynniki pierwsze, to nie jest jedyny element, który o tym decyduje. Moim zdaniem równie ważna jest mobilizacja.
I teraz będziemy w kilku aspektach rozmawiali o pomocy dla Ukrainy, no i tej najważniejszej, amerykańskiej, ale nie tylko. Zaczniemy jednak od tych wątków amerykańskich. Przy naszym telefonie gość pani dr Renata Nowaczewska, amerykanistka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor, Winston Churchill powiedział kiedyś tak: na Amerykanów zawsze można liczyć, że postąpią właściwie, po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości, dodał. A The Economist, komentując tę decyzję o przyznaniu tego pakietu 60 miliardów dolarów pomocy, stwierdza: to, że tak długo to trwało, to zrobienie czegoś właściwego dla Ukrainy jest haniebne. Ale zostawmy emocje. Porozmawiajmy o tym, dlaczego to tak długo trwało.
No, myślę, że tutaj bardzo mocno ten pakiet pomocowy wpisał się w kwestię rozstrzygnięć w roku wyborczym, a mianowicie takiej przepychanki między Partią Republikańską i Partią Demokratyczną, szczególnie od całkowicie, może nie całkowicie, ale znacząco odmiennej wizji polityki zagranicznej, pozycji Stanów Zjednoczonych, roli w świecie, którą prezentuje administracja Joe Bidena i byłego prezydenta Donalda Trumpa, który no ma niezwykle istotny, jeśli nie kluczowy, wpływ na to, jak głosują, szczególnie w Izbie Reprezentantów, Republikanie. Ma bardzo mocne przełożenie na zachowanie Republikanów. No, trzyma ich wręcz w szachu. Wynika to z tego, że ma ogromne poparcie i każdy polityk w kongresie i szczególnie tutaj wybierani na 2 lata kadencji do Izby Reprezentantów kongresmeni wiedzą, że bez poparcia Donalda Trumpa często nie mają szans reelekcji w kolejnych wyborach. Więc to jest taki trochę kruczek, który doprowadził do tego, że od lutego, od głosowania w Senacie, gdzie 14 republikanów poparło demokratów, musieliśmy czekać na to, żeby Mike Johnson trochę wykazał się odwagą, może nie trochę, wykazał się wielką odwagą, dlatego że grożono mu i myślę, że całkiem możliwe, że prawa strona Partii Republikańskiej, czyli to skrzydło MAGA trumpowskie, może doprowadzić do podobnego głosowania za odwołaniem go, jak odwołano jego poprzednika Kevina McCarthy'ego.
A czy ten argument szefa CIA, który powiedział publicznie, że bez amerykańskiej pomocy Ukraina może ponieść klęskę na polu bitwy jeszcze przed końcem tego roku, jest tutaj istotny? Czy on jest tylko takim zewnętrznym argumentem, a tak jak pani mówi, te rozgrywki zakulisowe, to co się dzieje gdzieś tam pod suknem, jest tutaj najistotniejsze?
No, o tym, że to myślę, że Amerykanie nie wiedzieli od dziś. Zresztą spora część tej kwoty 60 miliardów, bo 11 miliardów ma przypaść na tak zwane obecne działania militarne Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli przede wszystkim na zdobywanie informacji wywiadu. Tutaj Mike Johnson usprawiedliwiał się tym, że jak był zwykłym szeregowym kongresmenem, nie miał tych danych, w tej chwili widzi, jaka jest sytuacja i dlatego zdecydował się poddać pod głosowanie tą ustawę w innej formie, bo podzielił ją. I to też była kwestia zebrania właściwego poparcia dla tej ustawy, która w jednym, jak w kształcie, jaki przeszła przez Senat, to w jednym pakiecie była i zarówno pomoc dla Izraela, i dla Tajwanu, i dla Ukrainy, i dla Gazy, i tam był jeszcze chyba, miał być pakiet ten imigracyjny. Więc tutaj rzeczywiście Mike Johnson szukał takiego wyjścia, żeby zdobyć koalicję gotowych członków Izby Reprezentantów, którzy chcieliby zagłosować za tą ustawą. I zrobił rzeczywiście rzecz bardzo mądrą, podzielił tą ustawę, zdobywając dzięki sporemu poparciu demokratów głosy w każdej z tych części tejże ustawy, no bo interesy były całkowicie odmienne. O ile republikanie bardzo chcieli wesprzeć pomoc dla Izraela, o tyle demokraci na przykład mieli dużo zastrzeżeń, bo chodziło przede wszystkim o to, żeby te pieniądze nie szły na, no nie wiem, jakby to nazwać, żeby spora część tej kwoty na przykład była przeznaczona na pomoc humanitarną dla cywilów w strefie Gazy. Znowu w przypadku Ukrainy, republikanie byli temu przeciwni. I po prostu pogodzenie tych wszystkich odmiennych wizji, interesów, gdzie to są takie kluczowe tematy w dyskusji już toczącej się kampanii wyborczej na różnych szczeblach, czyli nie tylko tej prezydenckiej, ale właśnie i senatorzy, którzy startują, i właśnie członkowie, czy kandydaci, czy ubiegający się o elekcje w Izbie Reprezentantów. Więc to są kwestie, które są zawsze na tych spotkaniach wyborczych i gdzieś tam one są bardzo, bardzo istotne i ważne. I wiele z tego głosowania wstrzymywał sam Donald Trump, ponieważ on chciał, żeby największy element tej ustawy, bo to należy powiedzieć, miała tam być także podczepiona ustawa, która miałaby taki pakiet, tak, który miałby rozstrzygnąć, rozwiązać problem na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, czyli ten wielki kryzys imigracyjny. I o to się tak najbardziej rozchodziło. Trump nie chciał, aby ta ustawa w tym kształcie została przegłosowana, dlatego że to by pozwoliło Bidenowi już teraz zadziałać skuteczniej w jakimś, można powiedzieć, opanowaniu kryzysu, który jest na granicy z Meksykiem. No a to jest ta karta, którą on chce grać w czasie kampanii.
To jest jedna z kart, ale bardzo istotna. A chcę zapytać o to, co pojawiało się w niektórych komentarzach, nie tylko polskich, ale zagranicznych, bo kilka dni temu, dokładnie 19 kwietnia, prezydent Andrzej Duda spotkał się z przyszłym prezydentem być może i byłym prezydentem, czyli Donaldem Trumpem w Trump Tower. No i prezydent Andrzej Duda mówił tak: sugestie o tym, że ta amerykańska pomoc dla Ukrainy tutaj jest niezwykle potrzebna, o tym mówiłem. Wsparcie, jakakolwiek będzie forma tego wsparcia, ono ma dzisiaj znaczenie kluczowe, bo prawda jest taka, że nikt tak nie jest w stanie pomóc Ukrainie, jak są w stanie pomóc Stany Zjednoczone. Pan prezydent nasz informował o tym, że ta rozmowa z Donaldem Trumpem przebiegała w bardzo przyjacielskiej, miłej atmosferze. Czy to istotne dla tej sprawy według pani?
No, pewnie nie zaszkodziło, natomiast nie sądzę, żeby prezydent Trump zmienił zdanie po rozmowie z prezydentem Dudą. Nie bez znaczenia, i to należy podkreślać, była taka kampania medialna, którą można powiedzieć, zrobił minister Sikorski w mediach amerykańskich po prawej, po lewej stronie sceny politycznej, dlatego że on dotarł do wielu przeciętnych Amerykanów i także ten głos jednak dotarł do wielu kongresmenów, którzy może by się w jakiś sposób wahali. Tutaj czytając różne raporty, wskazuje się na to, że Ukraina powinna uczyć się na przykład od Izraela niezwykle skutecznego lobbowania takiego właśnie na poziomie mediów amerykańskich, lokalnych, tych kwestii, które są dla Ukrainy ważne. Ale tych elementów było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj Mike Johnson, religijny konserwatysta, no mówi się, że jako sumienie także go poruszyło. Więc składowych jest bardzo, bardzo wiele. Nie można tego przypisać jednej osobie czy jednemu spotkaniu. Myślę, że najbardziej tutaj przemawiał za tym argument, że sytuacja na froncie ukraińskim jest po prostu dramatyczna. I o tym też mówił Mike Johnson, że teraz Ukraina, a za chwilę to będzie Polska. On się co prawda pomylił w tej wypowiedzi, bo on powiedział, dalej będą Bałkany, chodziło o państwa bałtyckie. Ale jest ta świadomość i to jest ten argument, o którym wielu polityków także, tak, przede wszystkim polityków mówi, a mianowicie, że to nie jest to, czego się obawia jak republikanie, że to będzie tak zwana forever war, czyli taka wojna, która nie kończąca się jak wojna w Wietnamie czy w Afganistanie, że to nie jest konflikt, a nie wojna amerykańska, tak? To jest wojna z wrogiem, także Stanów Zjednoczonych, prowadzone przez inne państwo i to chodzi tak naprawdę o bezpieczeństwo nie tylko regionu, ale wręcz całego świata, bo gdyby Ukraina przegrała, no to my wiemy, my jesteśmy tu najbliżej, my wiemy, czym to się może zakończyć. Natomiast czasami Amerykanom z tej odległości tych kilku tysięcy kilometrów może tej wyobraźni zabraknąć.
No właśnie, i pytanie, gdyby tak się stało, że Donald Trump zostanie kolejny raz prezydentem Stanów Zjednoczonych, to spełnią się te zapowiedzi niektórych ekspertów, którzy twierdzą, że ten gigantyczny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy będzie ostatnim?
No tutaj jest, pamiętajmy, Izba Reprezentantów trzyma sakiewkę, to się nazywa the power of the purse, czyli to Izba Reprezentantów rozdziela fundusze. Oczywiście prezydent podpisuje tą ustawę i tak jak tutaj już prezydent Biden powiedział, że jak tylko przejdzie przez Senat, to on dosłownie tego samego dnia tą ustawę podpisze. No ale zawsze mamy ten system kontroli i balansowania filar władzy, że zawsze można to weto prezydenta, ewentualnie Trumpa przegłosować. Jest wiele dróg, no i wszystko zależy od wyborów listopadowych, bo my patrzymy na to, czy wygra prezydent, były prezydent Trump, czy wygra prezydent Biden, ale myślę, że bardziej dla Ukrainy istotne jest nie kto jest w Białym Domu, tylko tak naprawdę jaka jest równowaga sił w obu izbach. Przede wszystkim w Izbie Reprezentantów. To jest miejsce, w którym, jak to widzieliśmy, tak, że przez ponad dwa miesiące wstrzymana ustawa została przez Mike'a Johnsona, więc musimy z tej perspektywy także patrzeć. Ale jak już mówimy o wyborach Trumpa, ewentualnym wygranej Donalda Trumpa, to tutaj były spore obawy na przykład o tą groźbę. On powiedział, że porzuci na pożarcie, tak, każdy inny kraj, czy wycofa się z NATO swego czasu. Tu należy uspokajać, dlatego że jeszcze w ubiegłym roku została podjęta inicjatywa, mianowicie wprowadzono ustawę, która ma uniemożliwić jakiemukolwiek, bo to nie musi być Donald Trump, może to być jakiś inny republikański, izolacjonistycznie nastawiony prezydent, ustawa, która ma uniemożliwić takie jednostronne wycofanie się z sojuszu w przyszłości przez jakąkolwiek osobę zasiadającą w Białym Domu. To jest takie uspokajające.
Trzymamy w takim razie kciuki za równowagę w Izbie Reprezentantów.
Tak.
Dziękuję pani doktor.
Pięknie dziękuję.
Doktor Renata Nowaczewska, amerykanistka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Marek Żurek, politolog, europeista, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
19 kwietnia Donald Trump powiedział tak. Dlaczego Europa nie daje więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie? Dlaczego Stany Zjednoczone włożyły w wojnę ukraińską o ponad 100 miliardów dolarów więcej niż Europa, a między nami jest ocean? Dlaczego Europa nie może wyrównać lub dorównać kwotom wniesionym przez Stany Zjednoczone Ameryki, aby pomóc krajowi w rozpaczliwej potrzebie? Tak napisał przyszły i być może kolejny prezydent we wpisie na swoim portalu społecznościowym. I jeszcze dodał, ruszaj się Europo. Panie profesorze, ta Europa się rusza?
Ta Europa się rusza, no może nie tak, jakby chciał wspomniany przez pana Trump, ale jest ta pomoc, oczywiście jest ta pomoc, która do tej pory została wydana, oblicza się, że około 80 miliardów euro do tej pory, a właściwie 88 miliardów euro ta Unia Europejska przyznała Ukrainie, a w tym roku podjęła decyzję o tym, że będzie następna pomoc w wysokości około 50 miliardów euro. Przy czym to nie jest ta ostatnia, to nie jest tylko i wyłącznie pomoc wojskowa, to jest raczej taka pomoc na odbudowę kraju, taki instrument wsparcia dla Ukrainy. Więc to jakbyśmy sumowali, no to jest przeszło 100 miliardów euro, czyli nie jest to mała kwota.
Nie jest to mała kwota i tutaj warto też zacytować naszego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy, nie chodzi tylko o pomoc militarną, ale we wszystkich jej aspektach, jest dwukrotnie wyższa nawet niż ta USA. Ale tak jak pan profesor powiedział, ta pomoc militarna również ulega intensyfikacji, chociaż ten milion pocisków na razie się nie udał, ale są czynione starania, prawda?
Tak, chciałbym powiedzieć, że Unia Europejska jako Unia Europejska takiej pomocy wojskowej no może udzielać głównie w takim aspekcie bardziej doradczym. No istnieją takie właśnie misje doradcze Unii Europejskiej, być może o niej dzisiaj wspomnę, ale co innego NATO, co innego Unia Europejska, a co innego państwa członkowskie NATO i Unii Europejskiej. Tu trzeba byłoby rozdzielić te kwestie. Unia Europejska nie prowadzi jakiejś polityki militarnej swojej, nie ma swojej armii, więc trudno byłoby taką pomoc militarną po prostu przekazać Ukrainie jako Unia Europejska. Robi się to troszeczkę w inny sposób. No i inaczej niż Stany Zjednoczone, które po prostu mogą wysłać sprzęt wojskowy jako Stany Zjednoczone, mogą po prostu także, no nie wiem, przesłać czy transportować wojska, jeszcze nie na teren Ukrainy, ale na teren państw NATO, blisko tej wschodniej flanki NATO, to jest troszeczkę inaczej. W przypadku Unii Europejskiej no potrzebna jest taka koordynacja, można by na przykład przeznaczyć pieniądze na to, żeby przekazać pociski. No, tylko trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska, jakby czy państwa Unii Europejskiej pomagając Ukrainie, wyzbyły się też swoich zapasów broni, no i muszą je także dla siebie odbudowywać.
29 marca Gazeta Wyborcza przedrukowała wywiad premiera Donalda Tuska z hiszpańskiego dzielnika El Pais, włoskiej La Repubbliki i niemieckiego Die Welt, belgijskiego Le Soir i szwajcarskiej Tribune de Genève. No i w tym wywiadzie Donald Tusk wzywa bez groźbą wybuchu kolejnej wojny mentalnie się oswoić i się do niej szykować. Chodzi oczywiście o większy konflikt niż ten rosyjsko-ukraiński, czy ten wynikający z agresji Rosji na Ukrainę. Premier mówi tak, żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasu zakończenia II wojny światowej. Następne dwa lata zadecydują o wszystkim. Czy tak zgodnie mówią wszyscy europejscy przywódcy, poza być może teraz nowym premierem Słowacji i premierem Węgier Viktorem Orbanem?
To o tym, że taka możliwość istnieje, no to raczej mówi większość przywódców, bo trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, w tym i taki może nie bardzo prawdopodobny, czy nie na 100%, ale jednak taki scenariusz, co zrobić, jak się przygotować, jak odstraszyć Rosję od ewentualnego ataku. Jest, no i tworzą i są rozmowy, tworzą się różnego rodzaju, no nie powiem, że koalicje, ale po prostu takie grupy państw, no, rozmawiają ze sobą i to nie tylko, no nie wiem, należąca do, nie do Unii, ale należąca do NATO Wielka Brytania. Zresztą przecież Rosja grozi państwom i Wielkiej Brytanii, i Niemcom, i Polsce, i Francji, grozi atakiem nuklearnym albo atakiem innym, innego rodzaju i to jest wiadomo i przywódcy państw to jakby wiedzą o tym, więc jakoś muszą zareagować. No i reagują tak, że no, rozmawiają, a także mówią o ewentualnym, od ewentualnej odpowiedzi na ewentualny atak. Jest to i w Polsce, i w Niemczech także prowadzi się, czy pracuje się nad nowymi planami. Tak właściwie jest takie poczucie, że ten pokój jest oczywiście formalnie takiej gorącej wojny nie ma, ale nie jest to taki bezpieczny stan pokoju, ponieważ ataki hybrydowe Rosji na państwa Europy, na Unię Europejską są, no to są chociażby te ataki związane z zakłócaniem sygnału GPS, także różnego rodzaju fake newsy, które i wpływanie na poprzez pieniądze na pewne grupy w Europie, tak żeby destabilizować sytuację w tych krajach.
Mówiliśmy o tych ogromnych pieniądzach dla Ukrainy, o tym wsparciu wojskowym, czyli miliardy dolarów, ale także miliardy euro z Unii Europejskiej, ale jest także taka gorzka pigułka do przełknięcia. Przede mną informacja 6 kwietnia tego roku. Otóż szef unijnej polityki zagranicznej, Josep Borrell, powiedział i zauważył, jak konieczna jest potrzeba odcięcia się od rosyjskich surowców. Powiedział to w Parlamencie Europejskim. Z wyliczeń polityka wynika, że na uzbrojenie Ukrainy Unia Europejska wydała od wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku około miliarda euro. Nie są to nawet 3% z tego, co kraje członkowskie wydały na surowce z Rosji. Jak pan to skomentuje, panie profesorze?
To jest kwestia skali. Oczywiście można mówić o różnego rodzaju wydatkach, można te wydatki grupować, pokazywać w jakiej grupie, ile wydaliśmy, no ale proszę zwrócić uwagę, że kwestia, no nie wiem, surowców, energetyki, to jest takie no, funkcjonowanie po prostu państw i zachodnich, i wschodnich, no po prostu państw europejskich. Te surowce energetyczne, energia są po prostu potrzebne do funkcjonowania.
Jeszcze wejdę panu słowo, bo Josep Borrell, bo to warto naszym słuchaczom przedstawić, powiedział tak. Codziennie płacimy Putinowi za energię, którą nam dostarcza. Od początku wojny przekazaliśmy mu 35 miliardów euro. Porównajcie to z tą kwotą miliard euro, którą przekazaliśmy w postaci broni i uzbrojenia.
Także wypowiedź pana Borrella, która mówi o tym, że łączne wsparcie wojskowe dla Unii Europejskiej, dla Ukrainy, udzielane bezpośrednio przez taki funkcjonujący, istniejący europejski instrument na rzecz pokoju, wynosi około 28 miliardów euro, więc też Borrell podaje takie dane. Wydaje mi się, że to jest ta wypowiedź przed Parlamentem Europejskim, to jest po to, żeby jeszcze zintensyfikować te działania, żeby jeszcze zmobilizować państwa do większego takiego wysiłku finansowego i wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy, po to, żeby ten konflikt nie znudził się, tak bym powiedział, żeby po prostu już go przestać zauważać. Aha, no bo na początku było wiadomo, że jest to sprawa poważna, że to Rosja zaatakowała Ukrainę i być może społeczeństwa się, zwłaszcza głównie Europy Zachodniej, się do tego by przyzwyczaiły i z mniejszą taką chęcią pomagały. No i to jest ta wypowiedź pana Borrella, jest sądzę po to, żeby zintensyfikować działania państw unijnych.
I jeszcze opinia, ale wynikająca z analiz brytyjskiego dziennika The Guardian. Unia Europejska importuje z Rosji 41% gazu i 27% ropy naftowej, ale w niektórych państwach członkowskich wskaźniki te są znacznie wyższe. My, z tego co mi przynajmniej wiadomo, jako Polska nic nie importujemy. Czy wiadomo panu profesorowi, czy kraje unijne czynią starania, te, które nie są jeszcze niezależne energetycznie, a przynajmniej nie są uniezależnione energetycznie od Rosji, żeby ten import właśnie gazu czy ropy naftowej ograniczyć do zera?
Nie wiem, czy tak bezpośrednio do końca i do zera się to by udało, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że są te wysiłki zostały poczynione. No, między innymi Polska, ale także i między innymi nasz duży sąsiad, czyli Niemcy.
Niemcy, tak.
Tak, tak, które jak wiadomo zarzucano Niemcom, że się zbytnio zbliżyły z Rosją, że się uzależniły od surowców niemieckich, że dzięki tanim surowcom niemieckim gospodarka niemiecka była bardziej konkurencyjna, ale jednak Niemcy w dosyć szybkim tempie z tego gazu niemieckiego rezygnują. Być może nie da się tego tak od jednym cięciem od razu zrobić, ale ten postęp w izolacji od surowców rosyjskich jest wyraźny i postępujący.
Pan profesor Marek Żurek, politolog, europeista, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A przy naszym telefonie pan profesor Daniel Bućkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy ten pakiet 60 miliardów dolarów to jest taka kroplówka pana zdaniem na dłuższy czas, czy też na pół roku? Inaczej mówiąc geopolitycznie, czy to bardzo wzmacnia Ukrainę na arenie międzynarodowej, a nie tylko militarnie?
Nie wzmacnia bardzo. Daje Ukrainie wsparcie, które jest potrzebne teraz, kiedy jest ono najbardziej kluczowe. Natomiast należy się liczyć, że jest to jedyny pakiet, który Amerykanie dające się przewidzieć w przyszłości uchwalą, choćby dlatego, że im bliżej wyborów, tym trudniej. Po wyborach tym bardziej będzie to dosyć utrudnione przez jakiś czas. Jest to tak naprawdę wsparcie, które wiąże się z wsparciem europejskim, bo nie możemy rozpatrywać tych dwóch rzeczy oddzielnie. Można powiedzieć, że amerykańskie te przelewy, które pójdą, te wsparcie, ten sprzęt, to wszystko, to jest taka pomoc także dla Unii Europejskiej w tym najbardziej newralgicznym okresie, kiedy Unia Europejska także, co dużo kryć, bardzo mocno nastawia się na pomoc Ukrainie, kiedy zwiększa zaangażowanie, kiedy szuka amunicji, kiedy musi zacząć powoli już niestety, ale wreszcie produkować czy wytwarzać coraz więcej sprzętu niezbędnego, coraz więcej efektorów i innych rzeczy. Bo pamiętajmy o jednym. Ukraina uzależniła się od sprzętu zachodniego. Owszem, ma dużo sprzętu jeszcze proweniencji radzieckiej, ale w obszarze obrony przeciwlotniczej i coraz częściej także jeżeli chodzi o transportery, różne inne rzeczy, tam ten sprzęt zachodni też zaczął odgrywać dużą rolę. A sprzęt zachodni to są zachodnie części, zachodnie komponenty, to jest amunicja, to jest wiele rzeczy, których bez wsparcia Europy i Stanów Zjednoczonych po prostu nie ma. I to widać dokładnie teraz, kiedy Ukraina najpierw korzystała z całego systemu obrony przeciwlotniczej, który miała swój, potem skutecznie łączyła to, co miała z tym, co między innymi przesyłała Polska i nie tylko Polska, potem próbowała podpinać i spinać w system swój różnego rodzaju efektory, które dostarczano z zagranicy. W końcu oparła się na tych systemach, które przysłała jej Europa, a potem okazało się, że brakuje rakiet. I mamy to, co mamy, czyli wyrzutnie Patriot, których nie można użyć, problemy z dostarczaniem różnego rodzaju pocisków do IRIS-T i wielu innych rzeczy. I stąd to, co teraz Amerykanie muszą zrobić, to między innymi pomóc dostarczyć pociski po to, by Ukraina miała właśnie w tym zaawansowanym obszarze czym walczyć. I to jest klucz na teraz, jeżeli chodzi o potencjalne działania wobec Federacji Rosyjskiej. Po to, że Federacja Rosyjska była przekonana, iż na razie nie nastąpi żadne przełamanie. To jest fakt. Rosjanie są zaskoczeni. Myślę, że tutaj pewną rolę też odegrała kwestia konfliktu irańsko-izraelskiego, bo pamiętajmy, że ten pakiet izraelski też został odblokowany, a Izraelowi bardzo potrzebny był, żeby uzupełnić z kolei swoje zasoby, które zużywano także na walkę z tymi wszystkimi pociskami, które wystrzelił Iran i z tym wszystkim, co się dzieje wokół Izraela. Więc no mamy po prostu taki, a nie inny układ sił. On to pomoże Ukrainie, zwłaszcza w tym roku do lata. Także to, co Europa ściągnęła te pociski. Natomiast no nie zmieni, to nie będzie wielkim game changerem, dlatego że Rosja w międzyczasie rozbudowała bardzo mocno swoje siły. Ma jeszcze zasoby lufowe, ma jeszcze zasoby amunicyjne i jest w stanie w tym roku wywierać ogromny nacisk, także ze względu na to, że może rotować swoje siły i cały czas rzucać do walki kolejne, a Ukrainie jest coraz trudniej.
Może jakimś pocieszeniem jest to, że jak informowały media w grudniu, ubiegłego roku, Ukraina potroiła produkcję broni i sprzętu wojskowego, nawiązując do tego, o czym pan profesor mówił. Otóż podobno w przemyśle zbrojeniowo-obronnym pracuje już 300 tysięcy Ukraińców. Pytanie, czy ten przemysł zbrojeniowo-obronny będzie mógł funkcjonować w obliczu ciągłych ataków na infrastrukturę energetyczną.
Co... Nie będzie mógł. Rosjanie o tym dobrze wiedzą, niszcząc sukcesywnie ważne węzły. Zresztą zobaczy pan, że teraz dokładnie to samo już zrobiła Ukraina. Nie przejmując się stanowiskiem amerykańskim, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną rosyjską, rozszerzyła te ataki z tych wszystkich rafinerii i tych kluczowych części w rafineriach do atakowania także tych głównych węzłów przesyłowych energetycznych rosyjskich. Więc teraz będziemy mieli wymianę tych ciosów po obu stronach. I oczywiście Ukraina jest na z góry straconej pozycji w momencie, w którym Rosjanie uderzają w jedno miejsce dużą ilością swoich tych produkowanych de facto już na bieżąco pocisków samosterujących. I do tego potrzebne jest między innymi to wsparcie, bo Ukraińcy potrafili w miarę sensownie przechwytywać te fale nadlatujące. Dzisiaj jest jeszcze trudniej, ale ten systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe To jest podstawa. Po pierwsze dlatego, żeby właśnie wyłączyć możliwość działań rosyjskich, a po drugie, by część z tego znalazła się na obszarach potencjalnych ataków rosyjskich i zaczęła sukcesywnie eliminować możliwości hasania lotnictwa rosyjskiego, które używa tych bomb szybujących, ponieważ żadna infrastruktura wybudowana przez Ukraińców jako pasy obronne nie wytrzyma 500-kilowych bomb, które zaczną na nich spadać.
Nie brzmi to optymistycznie.
Taka ale jest wojna.
Szukam, panie profesorze, optymistycznego akcentu. Może ten, że mobilizacja wreszcie rusza. Było 27 lat wiek poborowy, teraz jest 25. Trwało to miesiącami przygotowanie tych nowych regulacji. No widzimy, że ta diaspora, tak to nazwijmy, ukraińska w różnych krajach jest ogromna. Jest tam także dużo młodych ludzi. No z drugiej strony na przykład dla naszej gospodarki ci młodzi ludzie tu pracujący, Ukraińcy, no są zbawienni, nie mamy bezrobocia, no ale tej siły ludzkiej także Ukraińcom brakuje, prawda?
Bardzo brakuje. Tak naprawdę właśnie ta, nazwijmy to, zrównoważona wojna na wyniszczenie, którą teraz prowadzą Rosjanie, to jest wojna przede wszystkim na wyniszczenie żołnierzy. I oczywiście to obniżenie wieku poboru teoretycznie może dać Ukrainie trochę żołnierzy, ale oni będą żołnierzami wtedy, kiedy solidniej się przeszkoli. Na to przeszkolenie potrzeba czasu. Potrzeba sił, środków, zaplecza plus ludzi, którzy będą potrafili to zrobić. Rosjanie się tego nauczyli, wycofują wielu weteranów i ci weterani szkolą żołnierzy, przygotowując ich właśnie do tych działań na linii frontu. Ukraina odrzuciła przepis, który zakładał, że wreszcie będą mogli się wycofać ci, którzy walczą już rok albo nawet dwa lata. Oni potrzebowali potwornie już zluzowania, nie dostaną tego zluzowania. To mocno uderzyło w morale ukraińskiej armii, bo nie daje nadziei tym żołnierzom na linii frontu. Stąd czasami zdarzają się takie sytuacje jak niedawno, gdzie pod wpływem nacisku rosyjskiego jakieś tam fragmenty oddziałów potrafiły nawet porzucić swoje umocnienia. I to jest największy problem. Ukraina nie ma czasu, a musi szkolić żołnierzy. Ukraina nie ma zbyt wielu żołnierzy do rotacji, więc nie ma motywacji. Ci ludzie, którzy pójdą na front, no to będą przypominali tych z bramki carskiej. To znaczy idziemy i nie wiadomo, czy kiedykolwiek nas odwołają. No to nie wpływa dobrze na morale żołnierza. Oczywiście walczą o przetrwanie swojego państwa, ale też widzą, że bardzo wiele osób tak naprawdę, które wyjechało za granicę, urządziło się i raczej nie będzie zamierzało stamtąd wracać. Tak więc to jest coś, co jest przewagą, taką absolutną przewagą Rosji. Jeżeli chodzi o ilość żołnierzy, których mogą rzucić, nie przejmując się stratami, to Rosja tutaj ma wielokrotną przewagę i od samego początku tak walczyła. Bardzo wiele doborowych oddziałów ukraińskich wykrwawiało się, walcząc właśnie z tymi atakami frontowymi więźniów, niewięźniów, mobików, którzy nie mieli żadnej wartości dla Federacji Rosyjskiej, ale w ostatecznym rozrachunku obie strony ginęły. I Rosji to był po prostu statystyka. W przypadku Ukrainy to było niszczenie ważnego elementu narodu.
Kłania się jeszcze powiedzenie z czasów Stalina, u nas ludzie i mnoga.
Dokładnie tak.
Niestety. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał po tej decyzji Izby Reprezentantów Amerykańskiej, tak, na platformie X, jest wdzięczny Izbie, obydwu partiom i osobiście przewodniczącemu Mike'owi Johnsonowi za decyzję, która pozwoli utrzymać bieg historii na właściwym torze. No tak jak pan profesor mówi, to na krótki czas wystarczy w utrzymaniu tego biegu historii. Pytanie, co dalej? I o to właśnie chcę pana profesora zapytać, ale w kontekście takim powrotu do geopolityki, bo mamy tutaj także obecność Chin, które zdają się coraz bardziej wspierać jednak w tym konflikcie, w tej wojnie Rosję i Moskwę. No i mamy Stany Zjednoczone. Czy w takim razie, nawet jeżeli wybory listopadowe wygra Donald Trump, to jednak ta rywalizacja chińsko-amerykańska nie przyniesie korzyści Ukrainie w postaci tego, że jednak Stany Zjednoczone uznają, że ich strategicznym interesem jest wspieranie Ukrainy?
Niekoniecznie. Tak naprawdę to jest dużo bardziej skomplikowana gra niż tak widzimy. Po pierwsze, Chiny wspierają Rosję także dlatego, że aktualnie Rosja, osiągając sukcesy, może wymusić jakiekolwiek, ale jednak zawieszenie broni albo jakiś taki pokój w stylu koreanizacji tego konfliktu ukraińskiego. A Chinom tak naprawdę zależy na jednym, żeby to się skończyło, żeby można było uruchomić z powrotem handel, żeby można było udrożnić niektóre kierunki dostaw, żeby zwiększyło się zamówienie na produkcję chińską, bo tak naprawdę zaangażowanie w wojnę Rosji, Ukrainy, Europy, Stanów, ono się przekłada na pieniądze, które idą na broń, a nie idą na to, co Chiny chciałyby produkować. Więc oczywiście poparcie dla Rosji jest też osłabianiem Chin, bo im bardziej Rosja będzie naciskać, a Stany się zaangażują, tym łatwiej Chinom uzyskiwać ich ceny. Po prostu używają Rosji jako narzędzia. Więc z kolei Stany Zjednoczone, jak z Trumpem, mogą oczywiście uznać, że to jest pewnego rodzaju proxy starcie i popierać jeszcze bardziej Ukrainę. Natomiast właśnie to jest w interesie Chin, bo tutaj Stany Zjednoczone w osobie Trumpa mogą pójść w zupełnie innym kierunku, to znaczy pójść na nacisk na to właśnie, by ten konflikt zakończyć.
Prezydent zapowiada, Trump, przyszły prezydent i były, że on w jeden dzień zakończy. No może w jeden dzień nie, ale tak.
Nie zakończy w jeden dzień, nie zakończy w dwa dni. Tak naprawdę on nie rozumie jednego, że Putin z czasów Trumpa to nie jest Putin aktualnie. Więc to tak nie zadziała. Natomiast bez wątpienia może po prostu całkowicie odciąć pomoc. I Europa się na to nastawia, że to jest możliwe. Zresztą Europa daje teraz Amerykanom do zrozumienia i Trumpowi tak samo, że jego opowieści o tym, że Europa powinna więcej płacić, to niech sobie odpali tabelki i zobaczy, że jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, które Europa transferuje na Ukrainę, to aktualnie było to więcej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. Więc te wsparcie europejskie jest bardzo duże i jest też bardzo trudne. Bo ono polega także, musi polegać na tym, że niezależnie od tego, co wydajemy na wsparcie Ukrainy, my w trybie pilnym musimy zacząć wydawać na wsparcie własne. Przebudowywać infrastrukturę sił zbrojnych, uzupełniać zasoby amunicyjne, uzupełniać ilość sprzętu, powoli przygotowywać społeczeństwa do tych wyrzeczeń i tak dalej, bo tylko w ten sposób będziemy odstraszać Federację Rosyjską, a to oznacza, że dwukrotnie większe koszty mamy niż normalnie, bo mamy i Ukrainę, i siebie. Więc to nie jest takie proste, szczególnie, że tutaj jeszcze ta rosyjska gra na potencjalnie nowy europarlament jest bardzo widoczna. Rosjanie bardzo mocno teraz nasilili całą operację propagandową. Poczuli się bardzo silnie, kiedy Amerykanie całkowicie odpuścili sobie tutaj ten kierunek europejski. Teraz jest zaskoczenie. Zobaczymy, jak szybko się otrząsną, jakie wprowadzą nowe narracje. Natomiast Rosjanie będą chcieli w tym roku spróbować rozstrzygnąć tą wojnę właśnie na swoją korzyść w ten sposób, by uniemożliwić Ukrainie odtwarzanie tej całej infrastruktury ludzkiej. I liczą na to, że zamrożą ten konflikt. Nie ukrywają zresztą cały czas, że te cele długofalowe też są dla nich oczywiste, więc to jest jednak podział jakiś Ukraina, albo jakaś jego właśnie jakieś zamrożenie w stylu Mińska 3, gdzie cały czas będą prowokacje, gdzie cały czas będą działania rosyjskie zmierzające do osłabienia wewnętrznego Ukrainy. I to jest prawdziwe wyzwanie, bo Rosja też nie ma nieskończonych ilości zasobów i sprzętu i wie, że to okienko w tym roku jest chyba dla nich najważniejsze. Tak jak Ukraińcy wierzyli, że okienko w zeszłym roku może im sprzyjać. No, tylko, że no, na razie przewaga w ludziach, w sprzęcie i amunicji jest wielokrotnie wyższa. Na pewno to, co dostanie od Stanów Ukraina, to, co dostaje od Europy, no to jest taka żelazna rezerwa, która pozwolić może Ukraińcom powstrzymanie tegorocznego naporu. I jeżeli im się to uda, to rzeczywiście ten układ sił będzie dla Ukrainy trochę bardziej korzystny, jeżeli w ogóle dojdzie do jakichkolwiek rozmów. No bo te rozmowy będą bardzo bolesne dla Ukrainy. Ukraina po prostu nie ma sił, możliwości, sprzętu i ludzi, by przywrócić swoje status quo sprzed wojny.
Tak, czyli Donbas, czyli Krym, to nie ma na to żadnych szans. Nawet te tereny, które teraz są zajęte
przez Wojska Rosyjskie. Nawet te tereny, które Rosjanie wchłonęli, szczególnie, że Rosjanie nie ukrywają, że oni traktują to wszystko jako już ziemię rosyjskie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
A przy naszym telefonie pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dobry wieczór, panie generale.
Witam pana, witam państwa, dobry wieczór.
Mamy 6 minut na rozmowę, a chcę pana generała zapytać w kontekście tych 60 ponad miliardów dolarów pomocy, którą Izba Reprezentantów wreszcie zatwierdziła i teraz nawet w ciągu tygodnia podobno już pierwsze dostawy mogą się pojawić, między innymi przez ten hub w Jasionce z Polski do Ukrainy. Proszę powiedzieć, bo pan profesor Boćkowski mówił o tym, że to będzie no taka kroplówka, która podtrzyma przy życiu Ukrainy, ale gdy pan jako stratek patrzy, no, co dalej, bo Rosja jest tutaj silna i zasoby ma. Ukraina no, wykrwawia się, ma te zasoby i rezerwy mniejsze. Jak pan widzi rozwój wypadków?
Generalnie ta pomoc, która teraz płynie ze Stanów Zjednoczonych, która przypłynie, pozwoli Ukraińcom wytrzymać w obronie ofensywę rosyjską. Jestem przekonany, że proces przygotowania obrony wzdłuż pozycji, które mają w styczności z Rosjanami oraz przygotowanie miast głównych, głównie Donbasie, Słowiańska, Kramatorska, Charkowa, do obrony okrężnej, czyli ufortyfikowanie miast, pozycji obronnych, zaminowanie pól minowych, rozległych pól minowych, zatrzymają natarcie armii rosyjskiej, ofensywy to zapewne armii rosyjskiej, dzięki temu między innymi, że dostaną dużo amunicji do artylerii, czyli ta przewaga rosyjska zostanie zniwelowana oraz systemy obrony powietrznej, które będą skutecznie chroniły wojska ukraińskie i infrastrukturę krytyczną państwa ukraińskiego. Do końca lata powinni Ukraińcy w obronie wytrzymać. To będzie czas na to, żeby Ukraińcy stopniowo swój potencjał mogli odbudowywać. Myślę tutaj głównie o zdolnościach do prowadzenia obrony, kontynuowania obrony i drugie, skutecznie wyczerpywać armię rosyjską, która też nie jest wcale armią, która ma nieograniczone zasoby do prowadzenia wojny. Zatem będzie to długa wojna na wyczerpanie, długie działania operacyjne na wyczerpanie, które już trwają, które trwać będą sądzę do schyłku lata bieżącego roku. Jest to czas na to, żeby podjąć takie działania, głównie polityczne, które będą zmierzały do zamknięcia tego konfliktu, zamrożenia konfliktu. Czy to się uda? Myślę, że się powinno udać wobec tego, że obie armie są mocno wykończone, wyczerpane tymi działaniami, a tak jak powiedziałem, Rosjanie nie mają nieskończonych zasobów, żeby móc prowadzić wieloletnią wojnę. Tym bardziej, że Rosjanie mają zamiar odtworzyć swój potencjał, żeby w jakiś sposób demonstrować zdolność do zaczepnych działań w stosunku do NATO, co zapowiada i Putin, i Ławrow. Oczywiście oni tego nie osiągną, ale będą demonstrowali swoje zdolności, będą napinali mięśnie, będą nam groźli cały czas, co robią skutecznie, bo widać to po naradzie naszych polityków, którzy są nieprawdopodobnie mocno wystraszeni.
A czy pan widzi jakiś przełom, zmianę, gdyby prezydent były, a kandydujący Donald Trump znowu zagościł w Białym Domu? Czy to byłaby negatywna zmiana dla Ukrainy? Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tutaj Donald Trump nie będzie już tak buńczucznie mówił o tym, że zakończy tę wojnę w kilka dni i że ta pomoc dla Ukraińców właściwie nie powinna płynąć? Zresztą w tym pakiecie 60 miliardów tam jest też część tych pieniędzy w formie pożyczki.
Tak, oczywiście tutaj jest postawa na Trumpa jest jednoznaczna. On chce zbudować potencjał europejski. On nie zamknie wojny w Ukrainie, bo na to Ukraińcy się nie zgodzą. On może paktować z Putinem, ale to nie zmieni stanowiska Ukrainy, która będzie walczyła, dopóki będzie mogła walczyć o swoją niepodległość, suwerenność i odzyskanie terenów okupowanych. Natomiast na pewno Trump będzie osiągał to, o czym mówi od dawna. Powiększenie potencjału zdolności operacyjnych, strategicznych wojsk NATO, państw NATO. I państwa NATO w tej chwili ten proces już realizują. Polska jest tego przykładem. Inne państwa idą w ślad za Polską, pokazując Polskę jako wzór do naśladowania. Zatem wydaje mi się, że po pierwsze Trump nie wyprowadzi Stanów z NATO z uwagi na to, że establishment polityczno-biznesowy Stanów Zjednoczonych nie pozwoli na to Trumpowi. Stany Zjednoczone potrzebują NATO chociażby dlatego, żeby NATO panowało na europejskim teatrze działań wtedy, kiedy interesy amerykańskiej strategii będą się obracały wokół Bliskiego Wschodu, czy nawet już Azji. Myślę tu o Tajwanie. Natomiast kwestią zasadniczą jest to, jak Putin rozegra Trumpa w kontekście tego, żeby mieć go po swojej stronie w przypadku, gdyby doszło do negocjacji rosyjsko-ukraińskich. Ufam, że Trump się nie da kupić, Trump nie ulegnie narracji Moskwy i będzie bronił interesów tych, których my dzisiaj z Bidenem i z NATO bronimy.
Pan generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru.
Spokojnego wieczoru.